Čita Reda Haddad.
Don Quixote, Don Quixote. Rozdział 66. Po wyjeździe z Barcelony Don Quixote, rzuciwszy ostatnim spojrzeniem na plac swojej porażki, rzekł: tu jest miejsce, gdzie Troja była. Tutaj moja zła gwiazda, nie zaś moje tchórzostwo, sławę mi odjęła. Tutaj dzielne me czyny zaćmione zostały. Tutaj wreszcie runął gmach mego szczęścia, aby już nigdy dźwigniętym nie być. Sancho, słysząc te użalania, rzekł: serce prawdziwie męskie winno mieć wasza miłość tyle wytrzymałości w nieszczęściach, ile wstrzemięźliwości w szczęściu. Sądzę tak po sobie samym, gdyż jeśli wielkorządcą będąc radowałem się, to teraz, gdy piechotą chadzam, nie smucę się wcale. Słyszałem w samej rzeczy, że ta zbrodniarka, którą fortuną zowią, jest wiecznie pijaną dziwaczką, a na przydatek całkiem ślepą, dlatego też nie widzi, kogo poniża, kogo zaś wywyższa. — Zdawasz mi się filozofem, mój Sancho — odparł Don Quixote. — Rozprawiasz bowiem jak człek bystrego pojęcia i rozumu. Nie wiem, skąd się tego nauczyłeś. W tym cię jednak upewnić mogę, że nie masz wcale mniemanej osoby fortuny na świecie i że wszelkie dobro i zło zdarza się nie przez przypadek, lecz z najwyższego nieba zarządzenia. Z tego płynie obyczaj mówienia, że każdy jest sprawcą i jakoby pracownikiem swego szczęścia. Ja byłem wyrobnikiem swojej szczęśliwości, jednakoż brakowało mi rozsądku, zaś zarozumialstwo kosztowało mnie wiele. Powinienem był przewidzieć, że słabość Rosynanta nie zdoła dać odporu ogromnej mocy bieguna, którego dosiadł rycerz Białego Miesiąca. Mimo to, przyjąwszy wyzwanie, czyniłem, co mogłem. Zostałem obalony, lecz, chociaż sławę utraciłem, nie mogę nie dotrzymać rzetelności danego słowa. Gdym był rycerzem błędnym, walecznym i dzielnym, chciałem, by siła mego ramienia i czyny moje dawały zachwalenie mężnego serca mego. Teraz, gdym jest jeno giermkiem pieszym, pragnę być człowiekiem rzetelnym, który słowa dotrzymuje. Jedź tedy za mną spieszno, przyjacielu Sancho, musimy na wsi spędzić ten rok pokuty. Na tym przymusowym wygnaniu nabierzemy nowych sił, aby potem powrócić do profesji rycerstwa błędnego, której nigdy nie opuszczę. Mości panie, odparł Sancho, nie jest to tak zabawna rzecz pieszo dążyć, abym miał chęć szybko bieżyć. Pozostawmy te zbroje gdzieś na drzewie, na kształt wisielca. Wówczas, siadłszy na grzbiet mego osła, stopami kurzawy nie dotykając, będę pospieszał, jak sam wielmożny pan zechcesz. Mniemać jednak, że postępując na własnych stopach, będę czynił ogromne susy, to znaczy wierzyć, że gwiazdy błyszczą w południe. — Dobrze mówisz, Sancho — rzecze Don Quixote. — Zawieźmy te zbroje jako trofeum na drzewie, potem na korze drzew pod spodem i dokoła wyrżniemy napis, jaki niegdyś umieścił Roland pod swoim uzbrojeniem. Kto dotknąć się go ośmieli, pozna Rolanda gniew zapamiętały, chyba że jest równie dzielny jak ów kwiat rycerstwa wszego. Wszystko to szczerym złotem mi się wydaje, odparł Sancho, i gdyby nam Rosynant w podróży potrzebny nie był, byłbym zdania, że i jego należy wraz ze zbroją na drzewie zawiesić. Owóż ani zbroja, ani Rosynant zawieszone nie będą, rzekł Don Quixote. Nie chcę bowiem, aby rzeczono raz jeszcze za dobrą usługę nikczemna zapłata. Dobrze to wielmożny pan umyślił, odparł Sancho, gdyż według zdania ludzi o zdrowym zmyśle niebatok powinien płacić za osła. A zatem, gdy wielmożny pan zawiniłeś w tej przygodzie, Karaj się sam, miast mścić się nad tą nędzną, pogruchotaną na kawały i zakrwawioną zbroją, nad niewinnym Rosynantem i nad mymi stopami, które zbyt są delikatne, i żebym nad siły na nich biegał. Ten dzień i cztery następne zeszły im na podobnych dyskursach, bez tego, aby im coś podróż zakłócić miało. Jednakoż piątego dnia, przy wjeździe do pewnej wsi, napotkali przed bramą oberży tłum ludzi zebranych dla zabawy, gdyż było to święto uroczyste. Gdy Don Kichot się zbliżył, jeden z kmieci rzekł donośnym głosem:
— Ci ichmość, co przyjechali, nie znając zakładu, rozstrzygną naszą sprzeczkę.
— Z wielką chęcią, mój przyjacielu — odparł Don Kichot — to wypełnię, bylem tylko wyrozumiał, o co idzie.
Rzecz cała, mości panie, na tym się zasadza, rzeczy kmieć, że jeden wieśniak z naszej wsi, taki gruby i tłusty, iż waży 200 funtów, wyzwał do ubiegania się do mety innego mieszkańca, jeno 80 funtów ważącego. Warunkiem wyzwania było, aby przebiegli przestrzeń 100 kroków, równą wagę zachowując. Gdy się spytano wyzywającego, jak chce tę równą wagę utrzymać, odpowiedział, że wyzwany powinien włożyć na plecy 120 funtów żelaza, tak aby całkowity ciężar chudzielca równy był ciężarowi grubasa.
— Nie, zaiste! — wykrzyknął Sancho, nie czekając na odpowiedź Don Kichota. — Do mnie teraz trzeba się udać, co przed niewielu dniami, jak o tym całemu światu wiadomo, byłem gubernatorem wyspy i sędzią, abym to rozwikłanie rozjaśnił i zatargę rozstrzygnął.
— Pozwalam ci na to, przyjacielu Sancho. Postaraj się trafnie odpowiedzieć — rzekł Don Kichot. — Ja bowiem mam takie pomieszane i zmącone zmysły, że nie mógłbym dwóch myśli do kupy złożyć.
Sancho, usłyszawszy to przyzwolenie, obrócił się do gromady wieśniaków, którzy z rozdziawionymi gębami otoczyli go kołem, czekając, jaki wyrok wyda.
— A więc, moje dziadki — rzecze Sancho. W tym, czego się domaga tłuścioch, nie ma źdźbła słuszności ani krzty zdrowego sensu, gdyż jeśli prawdą jest, że wyzwany ma prawo do wyboru broni, wtedy nie można zmuszać go do przyjęcia takiej, co by mu na zawadzie do zwycięstwa stała. Moje zdanie jest zatem, aby jego tłusty adwersarz oskrobał się, ścieśnił, zmniejszył się, zmalał, schudł. Jednym słowem, aby wyrżnął sobie 120 funtów tam i ówdzie z całego cielska, jak mu dogodniej będzie. Tym kształtem zrównają się w wadze i jeden nie będzie mógł na drugiego narzekać.
— Hej, na mą duszę!
— zawołał kmieć, który usłyszał sentencję Sancha.
— Wasz mość mówi jak anioł i rozsądza jak sam kanonik. Jednakoż zapewne to kładę, że wyzywacz nie będzie chciał wyrżnąć sobie nawet uncji ciała, nie mówiąc już o 120 funtach. — Najlepiej, aby wcale nie biegali — dodał drugi wieśniak. — Wówczas chudy nie zdechnie pod ciężarem, gruby zaś nie wykraje sobie połciów. Obróćmy zakład na wino. Weźmy tych ichmościów do karczmy, a jeśli ktoś nie będzie ukontentowany, ja na siebie to biorę.
— Z mojej strony — odparł Don Kichot — dziękuję wam, mości panowie, aliście ani chwili zatrzymać się tu nie mogę. Troski i kłopoty zmuszają mnie stać się niegrzecznym i pospieszać prędko w miejsce zamierzone. To mówiąc, sparł ostrogami Rosynanta i odjechał, zostawiając ich zadziwionych tak swoją dziwaczną postacią, jak i roztropnością Sanczy.
— Na honor! — rzekł jeden z wieśniaków. — Jeżeli sługa ma tyle rozumu, ileż dopiero musi mieć go jego pan? Założyłbym się, że jadą na naukę do Salamanki, gdzie w mgnieniu oka staną się alkadami. Dla kotów wszystko jest papką. Nie masz rzeczy lepszej, jak uczyć się i uczyć, potem zaś mieć trochę szczęścia i poparcia. Człek ani się spodzieje, jak się znajdzie z laską władzy w dłoni lub z infułą na głowie.
Noc tę pan i sługa spędzili na gołym polu, pod gwiazdami. Nazajutrz zaś, ruszywszy w dalszą drogę, spotkali człeka z torbą skórzaną na plecach i z okowanym kijem w ręku.
zwykłym ekwipunkiem pieszego wysłańca. Ów, ujrzawszy Don Quixota, przyspieszył kroku i dopadł do niego biegiem prawie, po czym, ściskając go za prawe udo, gdyż wyżej sięgnąć nie mógł, zawołał:
— A, mości panie Don Quixocie, jakże ucieszy się książę jegomość, gdy się dowie, że wielmożny pan powraca do jego zamku, gdzie jeszcze się przytomny znajduje wraz z księżną jejmością.
— Nie znam cię, mój przyjacielu — odparł Don Quixote — i nie będę wiedział, ktoś zacz, dopóki mi sam tego nie powiesz.
— Mości panie Don Quixocie — rzecze wysłaniec — jam ci jest to Silosem, jego mości mego pana księcia barwionym sługą, który nie chciał potykać się z wielmożnym panem o córkę pani Rodriguez.
— Niechże Bóg czuwa nade mną — rzekł Don Quixote — zaliż to możliwe, abyś był tym, którego moi nieprzyjaciele czarnoksiężnicy przeinaczyli w lokaja, aby mnie pozbawić sławy zwycięstwa?
— Ustawcie to, wielmożny panie — odparł umyślny, gdyż nie było w tym żadnego zaczarowania ani przedzierzgnięcia. Jako lokaj to Silos wszedłem w szranki.
— Pragnąłem się ożenić bez potyczki, bowiem ta panienka bardzo mi do gustu przypadła. Jednakoż rzeczy gorszy obrót wzięły, niż myślałem, bowiem zaledwie wasza miłość z zamku wyjechał, książę mój pan kazał wyliczyć mi 100 razów kijem za to, że przeciwiłem się przepisom, jakie przed pojedynkiem odebrałem. Koniec przytrafienia jest taki, że biedna panienka wstąpiła do klasztoru, pani Rodriguez powróciła do Kastylii i że ja zmierzam teraz do Barcelony, aby zanieść wicekrólowi pakiet listów od księcia mego pana. Jeżeli wasza miłość chce skosztować trochę wina, chociaż ciepłego, mam tu z sobą flaszę oraz okrawki sera tronchon, który może obudzić najbardziej uśpione pragnienie.
— Przyjmuję zaproszenie — rzekł Sancho. — Porzućmy ceregiele i niechajże nam poczciwy to Silos da pić na złość wszystkim możliwym czarnoksiężnikom i magom.
— Zaprawdę, Sancho — rzecze Don Quixote — jesteś największym obżartuchem i największym głupcem na świecie. Nie chcesz bowiem uznać, że wysłaniec jest zaczarowany i ten to Silos przedzierzgnięty. Pozostań z nim i napij się aż po gardziel. Ja zaś pojadę naprzód powoli i będę czekał, aż mnie dościgniesz. Lokaj poczuł się śmiać, po czym otworzył flaszę, wyciągnął z sakwy chleb i kawał sera. Usiedli z Sanchem na zielonej murawie, jak na dobrych przyjaciół przystało, i pochłonęli całe zapasy z takim apetytem, iż nawet oblizali pakiet z listami, który zapachem sera zalatywał.
— Ani chybi, przyjacielu Sancho — rzekł to Silos. — Twój pan winien być wielkim głupcem.
— Jak to winien? — odparł Sancho.
— Nie, nie jest nic winien nikomu. Płaci zawsze brzęczącą monetą, zwłaszcza gdy o jego szaleństwa chodzi. Dobrze to zważyłem i nieraz w oczy mu powiedziałem. To wszystko nie pomoże jednak, osobliwie teraz, gdy został zwyciężony od kawalera Srebrnego Miesiąca. To Silos prosił Sancha, aby mu opowiedział o tej przygodzie, a liść giermek odparł, iż nie może dać długo czekać swemu panu i że za drugim widzeniem o wszystkim go uwiadomi. To rzekłszy, powstał, obciągnął kaftan, otrząsnął okruszyny z brody, wziął osła za uzdę, pożegnał się z Tosilosem i wnet dognał swego pana, który czekał nań, siedząc pod drzewem.
Czyta Reda Haddad.